Uwaga, inni ludzie też są kompetentni i mogą wykonać część twojej pracy albo jej większość za ciebie. Jak ktoś do ciebie przychodzi i pyta cię o zdanie, to odbić najpierw piłeczkę, a jak ty byś to rozwiązał? No, słabi są ludzie na rynku. Nie ma z kim pracować. Być może to ty jesteś tym powodem, który z kompetentnych i samodzielnych ludzi robi właśnie takich, a nie innych. A jak wyjdziesz z pracy albo z domu i cię potrąci autobus i znikniesz nam z pracy na 3 miesiące, to czy jest ktoś, kto będzie mógł to pociągnąć? Gdzie popełniłem błąd, że mam firmę, gdzie jest instrukcja korzystania z komunikatora? Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Artur Jabłoński, a to jest program konkretnie o marketingu i sprzedaży. I dzisiaj konkretnie porozmawiamy sobie o tym, co przedsiębiorcy robią za późno. No to co? Zaczynajmy. Pierwszą rzeczą, na którą ja również i pozostali moi rozmówcy także zdecydowaliśmy się za późno, to jest zbyt późna decyzja o zatrudnieniu, uwaga, pierwszego pracownika. Nie każdy ma ten luksus, kapitał, pomysł, sytuację, możliwości, że jego wesoła firma od razu startuje z poziomem kilku, kilkunastu osób. Spora część przedsiębiorców, szczególnie na przykład w usługach, rozpoczyna jako jednoosobowa działalność gospodarcza, po prostu one man army, wszystko wykonuje samodzielnie i w końcu w głowie jednej bądź drugiej osoby rodzi się myśl, że fajnie byłoby odciążyć siebie i móc skupić się na innych zadaniach, zatrudniwszy pierwszego pracownika. No ale zawsze oczywiście jest ten odwieczny dylemat typu taki człowiek kosztuje, a czy będą zlecenia i co wtedy, a czy ja będę umiała nim zarządzić i tym podobne rzeczy. Tak samo było też w moim przypadku. Kiedy porzuciwszy etat udałem się na freelance, moja ówczesna działalność, tak jak zresztą i dzisiaj, była rozłożona w różnych proporcjach na bezpośrednią pracę dla klientów, na przykład ustawianie kampanii, tworzenie treści marketingowych itd. oraz pracę doradczo-szkoleniową, czyli jeżdżenie jak taki najemnik zaciężny od firmy do firmy i rozmawianie, doradzanie, próba rozwiązań bieżących problemów. I ja akurat miałem to szczęście, że praca szkoleniowa angażuje człowieka przeważnie gdzieś właśnie w okolicach 8 do 16. A tymczasem, niespodzianka, w tym czasie klienci pracują i chcieli również mieć kogoś, z kim mogliby być w kontakcie w tej 8-16. I pamiętam, że w końcu się skapnąłem, że coś trzeba zmienić w sytuacji, w której po pierwsze, praktycznie każdy wieczór spędzałem nad tym, żeby nadrobić wszystkie maile, komunikatory, zadania, po prostu rzeczy do wykonania z całego dnia. A po drugie, to był taki już taka kropla, która przepełniła czarę, jak zobaczyłem, że de facto wszystkie moje przerwy, które mam podczas szkoleń, a jak ktoś nie brał udziału w szkoleniach, to może nie wie, to jest tak raz na półtorej godziny 15 minut i raz na jakiś czas dłuższa przerwa typu pół godziny, żeby ludzie coś tam sobie zjedli, to że ja każdą taką przerwę spędzam, odzwaniając do tych wszystkich ludzi, którzy dzwonili do mnie w międzyczasie. I potem jeszcze musiałem właśnie lawirować, żeby się starać umawiać na wideokonferencję, może 7 rano, albo telefony z jakimiś osobami, z którymi musiałem coś załatwić, to może po 17 w drodze wielkiego wyjątku. I ten wielki wyjątek ciągle mi się zdarza. I to był ten moment, w którym zdałem sobie sprawę, no tak dalej być nie może, muszę zatrudnić pierwszego pracownika. Musiałem de facto dojść do ściany wyporności, bo oczywiście nie było to dobre dla mojej efektywności. Byłem coraz bardziej zmęczony, co za tym idzie, sfrustrowany i tak to się po prostu toczyło. Więc pierwszą taką rzeczą, którą ja na pewno zrobiłem za późno i wiem też, że z podobnych powodów, a czasami trochę strachu przed finansami, czy właśnie odpowiedzialnością za członka zespołu, wielu innych przedsiębiorców też robi zbyt późno. Jest to zbyt późne zdecydowanie się na zatrudnienie pierwszego pracownika. Kolejny, tak trochę ekstrapolując teraz tę sytuację, taki element, który ja również zrobiłem zbyt późno, to było zbyt późne oddanie delegowania i nadzorowania poszczególnymi obszarami firmy innym ludziom. W miarę jak Digitalk, czyli moja pierwsza firma, agencja marketingowa, się rozwijał i dochodził do poziomu kilku, kilkunastu osób, no to pojawiały się już osobne działy. Był dział realizacji, był rodzący się dział sprzedaży, w którym ja również dalej byłem aktywnym sprzedającym. Pojawiały się takie wszystkie osoby wsparcia, prawda? Tu ktoś, co się zajmuje obiegiem dokumentów, tutaj pierwszy project manager i tak dalej. No i na samym początku tym wszystkim zarządzałem ja. Więc ja jednocześnie byłem aktywnym sprzedawcą i kierującym drugim i trzecim jeszcze sprzedawcą. aktywnym project managerem w rozumieniu osoby, która zarządza pracą nad naszymi projektami, kontroluje je i to wszystko sprawdza. I pośrednio zaangażowany wykonawczo również w takich projektach. De facto naszym głównym marketerem i być może nie mieliśmy marketera na cały etat, ale zlecaliśmy po prostu poszczególne zadania marketingowe różnym osobom w zespole, więc tą działkę również musiałem ogarnąć. No a poza tym wykonywać, nie zgadniesz, no właśnie własną pracę szkoleniowo-doradczą. I kończyło się to tak, że ja cały czas siedziałem w tychże operacjach właśnie wieczorami i ludzie byli sfrustrowani, bo czekali na odpowiedź i akcept Artura. Bo jeżeli wykonywali swoją pracę przez cały dzień, ale mieli jakieś rzeczy, które chcieliby ze mną skonsultować albo właśnie pchnąć dalej szybciej, to blokerem byłem ja, bo to ja miałem mieć te ostatnie słowo. I bycie takim człowiekiem od wszystkiego było na dłuższą metę nieskalowalne. I tak stopniowo oddawałem kontrolę nad poszczególnymi obszarami i co się okazało, nic nie wybuchło. Zdałem sobie sprawę z tego, z czego zdaję sobie sprawę po jakimś czasie większość przedsiębiorców, że uwaga, inni ludzie też są kompetentni i mogą wykonać część twojej pracy albo jej większość za ciebie tak samo dobrze albo prawie tak samo dobrze, natomiast na pewno wystarczająco, a ty będziesz mógł bądź mogła skupić się na innych rzeczach. Jeżeli dobrze pamiętam, to pierwszą rzeczą, którą właśnie zdelegowałem na naszego wewnętrznego project managera, to było zarządzanie tą bieżącą pracą. Sprawdzanie zadań realizowanych przez nas dla klientów, no bo to była ta najszybciej rozwijająca się część jako taka. Kolejną rzeczą, którą oddałem wiele, wiele miesięcy później z wielkim trudem, był właśnie nadzór nad naszą sprzedażą i to, że całkowicie zszedłem wtedy już z naszych procesów sprzedażowych, a najdłużej trzymałem, potem wielokrotnie wracałem, ale to już temat na inny odcinek, najdłużej trzymałem, bo tak najciężej było mi oddać marketing naszej organizacji. No bo jak? Kto będzie lepszy w marketingu naszej organizacji, jak ja, który na marketingu wyrosłem, więc jak ja we własnej organizacji mogę to oddać? Ale co się okazało? Każdą rzecz, którą oddawałem, no, tu się przyznam, za późno, ale jak już oddałem, to po prostu toczyła się dalej, lepiej, beze mnie. Okazało się, że nic nie wybuchło, nic się nie zawaliło, że dobrze przygotowani ludzie pod tym kątem byli sobie w stanie poradzić. Ale uwaga, tutaj taki punkcik, w zasadzie za pół punkta, nie jako osobny, bo czym innym jest oddać lejce nominalnie, ale czym innym jest naprawdę je puścić. I to jest też rzeczą, którą ja właśnie w kontekście działu marketingu i po części sprzedaży też miałem, miałem jako błąd, tudzież bym powiedział, że mam to za uszami i zauważyłem, że wielu przedsiębiorców, z którymi rozmawiałem, też taką sytuację miało. Wyobraź sobie bowiem, że przekazałem bieżące zarządzanie, bieżące działania sprzedażowe czy marketingowe innym osobom, ale na koniec dnia, w przenośni dosłownie, widziałem w Asanie, z której korzystamy jako narzędzia do zarządzania projektami, że ktoś mi zostawia jakieś takie wrzutki typu, a zerknąłbyś tutaj, a sprawdziłbyś to, a mógłbyś jeszcze to, a mógłbyś jeszcze tamto, a potwierdź proszę, czy na pewno możemy w ten sposób. I ja na początku ochoczo to robiłem. No, chciałem dalej pomóc zespołowi, któż by nie był, i myślę, że na pewnym poziomie cieszyłem się z faktu, że dalej mnie potrzebują, bo tak zakładam po latach i po licznych rozmowach, że część przedsiębiorców nie chce oddać takich bieżących zadań wykonawczych. Nie dlatego, że im nie ciążą, tylko dlatego, że mają takie poczucie, że po pierwsze, co ja wtedy będę robił, bo to ich zmusi do pracy nad strategią, przyszłością, organizacji, tymi innymi dużo trudniejszymi rzeczami, ale po drugie, i chyba nawet ważniejsze, oni chcą się cały czas czuć ważni i częścią procesu. To ja jestem dalej tą osobą, to rozwiązuje problemy, to do mnie przychodzą, to pode mnie chcą akceptację. I ja w końcu musiałem to zauważyć, że sam też mam takie tendencje, że fajnie być tym zbawcą, który pomaga wszystkim, ale jednocześnie poczuć, że jest to strasznie obciążające i że w ten sposób upupiam, jakbyśmy powiedzieli po gombrowiczowsku, moich własnych ludzi i oni nie uczą się na własnych błędach, nie mają przestrzeni na rozwój, tylko mają takie, a na koniec dnia i tak lepiej jest przyjść do Artura. Bonusowa sytuacja, którą na szczęście mnie ominęła, ale może jest taką sytuacją, w której ty odnajdziesz siebie, to scenariusz, w którym ludzie przychodzą po akceptację do ciebie. Pomimo tego, że w teorii to oni są za to odpowiedzialni, ponieważ kiedy zaczęli podejmować samodzielne decyzje, ty zacząłeś je im zmieniać. spotkałem wielu przedsiębiorców, którzy na przykład oddali na przykład kontrolę nad marketingiem komuś innemu i jak ta osoba przyszła ze swoim planem, tak po raz pierwszy, żeby się upewnić, że po prostu dobrze cię rozumie, twoje wytyczne, że patrzycie w jednym kierunku w podobny sposób. To taki właściciel mówi, nie, tego nie możemy tak zrobić, to jest wszystko źle i tak dalej. I jest ten taki wyświechtany cytat, który wszyscy powtarzają, że nie po to się zatrudnia ludzi, żeby mówić im, co mają robić. Nie do końca się z nim zgadzam, nie o to chodzi, bo różnymi ludźmi na różnych etapach kariery różnie się zarządza, ale w tym konkretnym wypadku chodzi właśnie o to, ludzie zaprezentowali swój plan, a ty go skilowałeś. Ludzie przyszli po raz pierwszy ze swoimi rzeczami, które zrobili, a ty być może zaczęłaś szukać dziury w całym i nieustannie poprawiać rzeczy, które ci prezentują. I teraz to przestało być w tym momencie ich pomysłem. To zaczął być wasz pomysł, a nawet być może czasami bardziej twój niż ich. Więc od tej pory nauczyłeś ich, że co prawda być może oni są odpowiedzialni za ten obszar, ale finalna decyzja dalej należy do ciebie. Więc w tym momencie przychodzą i mówią, no to weź jeszcze zerknij, to weź jeszcze zrób coś tam. Trzeba się oduczyć takiego zachowania. A skoro jesteśmy przy oduczaniu zachowań, to myślę, że za późno większość przedsiębiorców uczy się, że kiedy już budują coraz większy zespół, to ich rolą jest przestać generować rozwiązania. Wielokrotnie byłem świadkiem albo uczestnikiem niestety różnego rodzaju spotkań, bądź słyszałem właśnie o analogicznych spotkaniach w innych organizacjach, w których kierownik, przedsiębiorca, szef przychodzi i mówi, słuchajcie, ekipa, mamy zadanie do wykonania, czekam na wasze pomysły, teraz burza mózgów, wszystko jest dozwolone, mówcie, co wam ślina na język przyniesie, będziemy to zapisywać, niczym w tym serialu 1670. Świetnie, teraz zapiszmy, żeby nam nie uciekło, tylko na poważnie. I odpowiedzią, która takiego szefa zarządzającego czeka, jest po prostu cisza albo jakieś nieśmiałe pomysły. I wtedy człowiek zaczyna generować rozwiązania. Dobrze, to może zrobimy tak, to może zrobimy tak, to słuchajcie, ja to widzę w ten sposób. Czy jeszcze właśnie inna sytuacja? Sytuacja, w której analogicznie jest spotkanie typu burza mózgów, ludzie wrzucają swoje pomysły, ty tak słuchasz, zbierasz, po czym mówisz, słuchajcie, a co wy byście powiedzieli jeszcze na przykład na to? I potem się okazuje, że wszyscy mówią, to świetny pomysł, szefie. I na koniec realizują twój pomysł. I musisz się zorientować, że nagle cała organizacja ponownie realizuje wyłącznie twoje pomysły, zamiast generować własne i stawać za nimi murem. W jednym z wywiadów z Jeffem Bezosem, to a propos już takich wyświechtanych przykładów, natrafiłem na cytat, który strasznie mi się spodobał, w którym Bezos powiedział, że on na spotkaniach ze swoimi zespołami zabiera głos jako ostatni. Dlaczego? Dlatego, że wie, że pomimo tego, jak kompetentnych, odpornych na tego typu, rzekomo odpornych, na tego typu wpływ jednostek, jak silnych jak on, osoby zatrudnia, to jak już się odezwie, to dynamika w pokoju się zmieni, bo w grę wejdzie polityka. Kto chce się być może przypodobać, kto uważa, że należałoby rzeczywiście za tym się opowiedzieć, kto chce wystąpić przeciw komuś i tak dalej, nawet nie próbuje, bo jest mi to obce, generować tego typu rozwiązań. Nagle się okaże, że jak on się odezwie, to już jego pomysł albo jego zdanie staje się punktem odniesienia dla pozostałych i być może w mniej lub bardziej świadomy sposób zmienia jego perspektywę. I ostatnio na LinkedInie, ze wszystkich możliwych miejsc, przeczytałem coś, z czym się zgadzam i czemu też staram się być wierny, że jak ktoś do ciebie przychodzi i pyta cię o zdanie, to odbić najpierw piłeczkę, a jak ty byś to rozwiązał? I nawiązując do punktu wcześniejszego, ktoś ci powie, jakby to rozwiązał i może cię aż dusić wewnętrznie, ponieważ jesteś w stanie 50 tysięcy poprawek do tego pomysłu wskazać od razu, ale czasami warto zagryźć zęby i powiedzieć świetnie, to zrób tak i wróć do mnie z rezultatem, który uzyskasz. O ile tylko możemy sobie w tej sytuacji na to pozwolić, żeby ten człowiek albo sam potem przyszedł z jeszcze jakimiś poprawkami, albo no, być może się wykopytnął, ale dzięki temu nauczył. W każdym razie to, co jest ważne, to, żeby po prostu przestać generować rozwiązania, bo im później zaczniesz to robić, tym więcej w międzyczasie rzeczy będą przychodzić do ciebie i będziesz potem takim typowym przedsiębiorcą, który przychodzi i mówi, mój zespół beze mnie w ogóle sobie nie może poradzić, wszystkie decyzje przechodzą przeze mnie, jestem zmęczony i będziesz chodził i mówił, że no słabi są ludzie na rynku, nie ma z kim pracować, nikt po prostu, nie biorąc pod uwagę faktu, że być może to ty jesteś tym powodem, który z kompetentnych i samodzielnych ludzi robi właśnie takich, a nie innych. To trzeba zacząć umieć sobie zauważać. Kolejna ważna sprawa. Większość przedsiębiorców za późno zacznie spisywać i tworzyć procesy w swojej organizacji. To jest coś, co łączy zarówno przedsiębiorców, jak i kierowników różnego rodzaju zespołów, szczególnie w firmach MŚP, gdzie często procesów brakuje, więc ktoś, kto obejmuje jakiś zespół, jest de facto mikroprzedsiębiorcą w przedsiębiorstwie, sam sobie sterem, żeglarzem i okrętem i ustala, jak się działa. I bardzo często jest tak, że w firmie są pewne procesy, tylko że te procesy istnieją w głowie wybranych ludzi. I masę czasu pracownikom zajmuje ustalenie, jakie są kolejne kroki, które trzeba podjąć, bo każdy zna jakiś fragment historii, którą wspólnie należy opowiedzieć, żeby zrobić na przykład zadanie dla klienta. I czasami właśnie spotykam się z menadżerami, którzy z dumą prezentują mi jakieś rzeczy, które chcą wdrożyć, jakieś nowe pomysły, rozwiązania tym podobne. No i potem ja się pytam, gdzie jest proces na to? Gdzie jest instrukcja, jak ktoś inny miałby to zadanie wykonać? I w odpowiedzi jest takie, że no tam to zaraz spiszę, no albo tam wszyscy wszystko wiedzą, albo no ja to wiem, więc zaraz to komuś przekażę. I wtedy pada takie brutalne pytanie, a jak wyjdziesz z pracy albo z domu i cię potrąci autobus i znikniesz nam z pracy na 3 miesiące, to czy jest ktoś, kto będzie mógł to pociągnąć? Jest to też odwieczna dyskusja, na przykład kiedy pracujemy z działami sprzedaży, które jak pewnie wiesz, jeżeli masz taki dział u siebie w organizacji, nienawidzą tej procesowej, a raczej takiej podsumowawczej, jeżeli jest takie słowo, części tej pracy, czyli zrób notatkę po spotkaniu, następne kroki, wprowadź do CRM-a. I zawsze jest marudzenie, kogokolwiek, kto ma coś takiego zrobić, że po co to, na co to, ta organizacja staje się korporacją, jest przeprocedurowana, ble, ble, ble. I kontra jest zawsze taka sama. Jeżeli z jakiegoś powodu jutro, pojutrze i przez najbliższy kwartał nie będziesz w stanie przyjść do pracy, to jak inna osoba z działu ma kontynuować na przykład pracę nad pozyskaniem albo obsługą tego klienta, jeżeli nie ma tych informacji? I zauważyłem też, że procedury do stworzenia są strasznie trudne, bo duża część ludzi nie myśli po prostu etapowo o swojej pracy. I wtedy przydaje się ktoś, kto po prostu będzie na przykład wspólnie robił coś z nami i my będziemy im to tłumaczyć. Albo teraz jest cała masa narzędzi, tak jak polecane przeze mnie kiedyś Tango, które pozwala po prostu nagrać ekran i przygotować instrukcję jakiegoś działania, które podejmujemy. No jest też masa rozwiązań, które tworzenie i archiwizację procedur ułatwiają. I grzechem byłoby z nich nie skorzystać, bo potem się okazuje, że, i zataczamy koło, chcesz przekazać komuś opiekę nad nowym działem, chcesz przekazać komuś albo wdrożyć nowego pracownika do zespołu i w zasadzie wszystko trzeba tej osobie każdej od nowa tłumaczyć i wielokrotnie przypominać, a ona połowę zapomni, połowę zapisze i jeszcze źle, podczas gdy byłabyś w stanie przygotować dokumentację, do której ta osoba mogłaby zawsze wrócić. Ja sam pamiętam, jak jeszcze przechodziłem kiedyś z jednego etatu na etat i miałem okazję popracować z projektami unijnymi i w firmie nie istniała dokumentacja na temat pracy nad takimi projektami i powiedziano mi standardowo typu młody, słuchaj, jest taki gościu, niech to będzie, że Damian i pójdziesz do Damiana, umówisz się i on ci wszystko ogarnie. I to był mój trzeci dzień pracy w tej instytucji. Ja się umówiłem z tym Damianem, który był fantastycznym pasjonatem projektów unijnych, który wiedział o tym wszystko i z pamięci cytował jakieś tam nazwy kodowe poszczególnych aktów prawnych i opowiadał mi o tym z wielką energią przez 4 godziny, po których ja miałem kisiel w mózgu, niczego nie zrozumiałem, a potem i tak z każdą pierdołą musiałem do niego biegać, bo po prostu to nie było możliwe do przetrawienia w takim czasie, ani nawet przez miesiąc, a ja miałem na to tak naprawdę pół dnia. Więc zdecydowanie procedury nigdy nie jest za wcześnie na rozpoczęcie jakiejś procedury. Jeżeli jakaś czynność twojej organizacji jest robiona przez ciebie regularnie, to powinna być na to instrukcja i jednocześnie instrukcje pozwalają uniknąć błędów, o których nawet się nie myśli. Jest taki wyświechtany przykład, którym często się posługuję. Otóż jak rozpoczynałem pracę ze swoją obecnie wspólniczką, a wtedy po przyjęciu bezpośrednio do nas marketing menadżerką, Agatą Banaszkiewicz, Agata pozdrawiam, to była taka sytuacja, gdzie poprosiłem Agatę o wykonanie dla mnie pewnego zadania. A że my pracujemy zdalnie, no to czekałem, aż pojawi się to w moim narzędziu do zarządzania projektami. I co się okazało? No okazało się, że NIMO. No więc czekam i piszę do Agaty na Slacku, który jest z kolei komunikatorem, którego używamy. Mówię, no gdzie jest moje zadanie? No to ona mi odpisuje, że w tym tasku, czyli zadaniu w Asanie, które mi zostawiłeś z tym zadaniem, no wszystko ci odpisałam i oznaczyłam cię w komentarzu. Tylko, że ja byłem przyzwyczajony z pracy z innymi osobami, że oznaczenie w komentarzu nie wystarcza, bo na przykład ja tego nie zauważam, tylko że jak ktoś skończył zadanie, to powinien mi je przepiąć. Czyli to ja powinienem teraz być osobą, na której to zadanie wisi, bo wtedy zauważę, no, że skoro wisi na mnie, to mam się nim zająć. I okazało się, że ja tak pracuję. Kilka osób w firmie, które mają bardziej intensywny kontakt bezpośrednio ze mną, też tak pracuje, a inni z kolei pracujący bliżej naszych liderów pracują inaczej, zostawiają sobie jakiś system komentarzy. Wtedy się okazało, że dobra, wypadałoby, żebyśmy wszyscy pracowali w jeden sposób, no bo właśnie rozjeżdżamy się nawet nie na poziomie merytorycznym, tylko nawet na poziomie popychania roboty do przodu takimi drobnymi rzeczami. I to były te czasy, gdy zaczęły u nas powstawać instrukcje, jak w tej firmie korzysta się z Asany, jak w tej firmie korzysta się z CRM, jak w tej firmie piszemy na Slacku, dlaczego tak, a nie inaczej, po kilkanaście stron. I tak pamiętam, spojrzałem na to i mówię, gdzie popełniłem błąd, że mam firmę, gdzie jest instrukcja korzystania z komunikatora. Ale potem się okazało, że jak wszyscy zaczęli z tego zgodnie korzystać, to jakoś tak się lepiej pracuje, szybciej, błędów jest mniej, więc poświęcam temu punktowi dużo czasu, ale jest on jednym z najistotniejszych. I my w ramach właśnie naszej pracy doradczej w Suasio, zawsze jak wchodzimy do jakiejś organizacji, czy ma to być pomoc w transformacji w sprzedaży, czy w marketingu, czy generalnie w zarządzaniu właśnie, to mówimy o tym w ten sposób, że są dwa rodzaje problemów, które organizacje mają. I ten pierwszy to jest poziom merytoryczny. Sprzedawcy nie mają wystarczającej wiedzy o produktach, dlatego źle sprzedają. Tak? Marketing nie wie, jak coś ułożyć i nie rozumie nowoczesnych narzędzi i tak dalej, i tak dalej. One są ważne, ale są łatwiej adresowalne albo paradoksalnie często rzadziej występujące niż błędy drugiego typu, błędy procesowe. Wszyscy wszystko wiedzą, wszyscy umieją jak, ale to się nie dzieje, bo zabrakło właśnie spoiwa, instrukcji, kontroli, delegatury, wszystkich tych innych miękkich, byśmy powiedzieli, aspektów, które w tym wypadku stają się twarde i kluczowe. Kolejna rzecz, którą spora część przedsiębiorców zaczyna robić bądź rozumieć za późno. Przyznanie przed sobą, tak bym to ładnie ujął, że oczekiwanie na perfekcję zabija szybkość, a to szybkość jest wszystkim w biznesie. Kiedyś nagrywałem, też chyba już prawie z 2 lata temu, albo niedługo tyle będzie, przy okazji startu naszej właśnie drugiej spółki Suasio, o której mówiłem przed chwilą, taki szczery odcinek o korzeniach powstania tejże spółki. Gorąco cię do niego odsyłam, ale o jednym z elementów powiem. I mówiłem tam tak szczerze o tym, że ja zbyt późno zacząłem mówić, co planujemy robić, albo co już robimy, albo wypuszczać rzeczy, które nie są jeszcze w 100% takie, jak wszyscy w zespole byśmy mieli. Bo my jako zespół, to sobie chwalę, jesteśmy zespołem bardzo zaangażowanych ludzi, którzy bardzo chcą świadczyć najlepszej jakości usługi i szlifujemy je tak długo jest to, jak długo jest to możliwe, zanim wypuścimy coś na rynek. I wielokrotnie przekonywaliśmy się o tym, że my sobie coś tam szlifujemy, robimy wewnętrznie, robimy na jakichś testowych projektach, zanim ta zmiana się realnie zadzieje. A w międzyczasie inni, którzy nie są nawet w połowie tej drogi, jeżeli chodzi o jakość danej usługi, już ją wypuszczają na rynek i z samego faktu bycia przed nami, czy po prostu głośniejszego i szybszego o tym mówienia, zgarniają większą część rynku. Albo okazuje się, że my szlifujemy coś, co dawno mogłoby już być sprzedawane, bo i tak jest na wyższym poziomie niż średni. Tak było długo z audytami UX u nas w firmie. W tamtym odcinku mówiłem, ale powtórzę, bo jest to pyszna anegdota. Swego czasu zauważyliśmy, że u nas w firmie brakuje, naszym klientom brakuje osoby, która mogłaby spojrzeć na przykład na sklep internetowy, stronę firmy i podpowiedzieć, co należy na niej zmienić od strony użyteczności, takiej logiki procesu zakupowego, no bo my robiąc kampanię, działania marketingowe, sprowadzając na stronę ruch, przekierowujemy go, no i potem trochę strona kieruje już tym klientem i to często od strony zależy, czy ktoś kupi, czy nie kupi i wyśle zapytanie, czy nie wyśle. Więc ja niewiele myśląc, pomyślałem, kogo tutaj z rynku mogę na coś takiego ściągnąć i ściągnęliśmy Adama, świetnego chłopaka, który zajmował się UX-em w Grouponie i pracował dla nas z Londynu, więc kompetentną osobę. I potem, a propos tego właśnie nieoddawania odpowiedzialności i wtryniania się za głęboko, Adam na moją prośbę i po konsultacjach z kilkoma naszymi klientami przygotował przykładowe audyty UX, takie pierwsze dla tych klientów i myśmy się z nimi prosto umówili. My zrobimy te audyty, zrobimy je wam za darmo, bo szlifujemy taką usługę. Dla was to będzie korzyścią, a dla nas korzyścią będzie feedback do tego procesu i wszystkiego, co się nauczymy po drodze. Adam długo pracował, przygotował te audyty, no i prezentuje je mnie. A ja, swego czasu człowiek dążący do perfekcji i dalej z tym walczący, spojrzałem na to, mówię, Jezu, to jest za mało informacji, to jest za mało konkretne, to mi się nie podoba, tamto mi się nie podoba, tamto mi się nie podoba. Kompletnie ignorując fakt, że rozmawiam z gościem, który robił UX w Grouponie. Ja UX-u nie robiłem wcale, ale z jakiegoś powodu wydawało mi się, że lepiej go rozumiem i powinienem jeszcze feedbackować kogoś takiego. Nauczony właśnie tego, że wiecznie trzeba tutaj zbawiać ludzi i im pomagać. W sensie moje intencje były dobre, ale jak w naszym drugim programie, konkretnie o zarządzaniu z Agatą Banaszkiewicz, ostatnio mówiliśmy, piekło jest wybrukowane dobrymi intencjami menadżerów, którzy chcieli dobrze. I tak było też w tym przypadku. Więc ja stwierdziłem, że Jezus, my tych audytów tym klientom nie pokażemy. Na szczęście zespół zadziałał wbrew mnie i kilka wybranych pokazał. I klienci byli zachwyceni. Ja dalej mimo wszystko, po czym stwierdziłem, że no okej, klienci są zachwyceni, fajnie, że zrobiliście to poza mną, żeby mi udowodnić, że nie mam racji, lubię to, doceniam to. Natomiast dalej byłem nieprzekonany, że o kurde, trochę wstyd wypuścić coś takiego. A potem się okazało, że miałem okazję zobaczyć, jak wyglądają audyty UX robione przez inne organizacje, które były trzy klasy gorsze, mimo że te firmy UX-em zajmowały się od lat. Może miały słabszy dzień, jak robiły akurat te audyty, nieważne. Natomiast to ja byłem hamulcowym, właśnie w oczekiwaniu na perfekcję, zamiast szybko odbić coś od żywego klienta i zobaczyć, czy mu się to spodoba. I tak jest z każdą zmianą. I na szczęście przerobiłem te lekcje. I pamiętam, jak kilka lat później, kiedy szykowaliśmy się, a długo się szykowaliśmy, do zrobienia własnego działu SEO w Digitalk, to ja z kolei byłem bardzo za, bo kocham SEO, czemu dałem wyraz w niejednym odcinku tutaj i wiem, że umiemy je robić, bo robimy je i dla siebie, dla klientów dobrze. Natomiast nasi ludzie byli tacy, że no może jeszcze trochę doszlifujmy, bo dużo dłużej robimy, dużo więcej procesów mamy przygotowanych w kontekście kampanii itd., itd. I pamiętam, to teraz chyba po raz pierwszy powiem publicznie, bo to już dawno temu było. W końcu przyszedłem do zespołu, mówię, słuchajcie, sprzedałem 3 projekty SEO. Będą z nami za 3 miesiące, więc jak czegoś jeszcze wam brakuje w realizacji usługi, to macie 3 miesiące. I Jezus, jaki był atak na lidera. Typu, jak mogłeś, w ogóle, jest nieprofesjonalne, Artur znowu coś wymyślił. Wszystko prawda, nie? Natomiast okazało się, że co? Wszystko zostało spięte i zrobione właśnie przez ten, nazwijmy to delikatnie, ambitny deadline. I dzięki temu klienci weszli, zostali obsłużeni, wszyscy szczęśliwi, pracujemy z każdym z tych klientów do dziś. No bo właśnie czasami trzeba stanąć i być tą osobą, która po prostu powie, robimy, nie czekamy, robimy, nie czekamy. I to myślę, tak swoją drogą, jest rolą i jednym z głównych zadań menadżerów i liderów w rozumieniu szefów firmy, żeby własną wiarą we własną firmę, we własnych ludzi, może nie tyle nawet zarazić, ale po prostu zmusić ludzi do zrobienia rzeczy, na które im się wydaje, że jeszcze nie są gotowi. To tak na marginesie mówiąc. A przechodząc do następnego punktu, to z rzeczy, które przedsiębiorcy robią za późno, dodałbym jeszcze, że za późno zaczęliśmy i za późno sporo przedsiębiorców, z którymi rozmawiamy, podnoszą ceny. Pamiętam, jak to było krótko po COVID-zie, gdy po raz pierwszy zaczęliśmy rozmawiać o tym wewnętrznie, że mamy już tyle projektów, jest coraz więcej chętnych, żeby pracować z nami, ale jednocześnie ciężko się walczy o lepszą marżę, no bo mamy właśnie, sprzedajemy za tyle i w takim razie to się po prostu nie da do tego wyskalować w dobry sposób. No nieistotne, matematyka się nie zgadzała. I wtedy stwierdziliśmy, że kurde, to może byśmy podnieśli ceny. Nie tylko dla nowych klientów, jak to robią niektóre organizacje, ale może po prostu podnieśmy ceny tym, którzy z nami pracują. I pamiętam, że to była decyzja bardzo ciężka do przepracowania wewnętrznej, takiego podjęcia, że o Jezu, był duży strach. Co będzie, jak klienci będą chcieli od nas odejść? Jezu, nie możemy tego zrobić, przecież zobowiązywaliśmy się umową do konkretnej kwoty i tak dalej, i tak dalej. I w końcu zrobiliśmy to etapowo. Stwierdziliśmy, że zrobimy eksperyment, weźmiemy jakąś jedną grupę klientów, w którym najpierw te ceny zakomunikujemy nowe i jak oni na to zareagują, więc przygotowaliśmy się do tego dobrze procesowo, żeby tak nie zrobić na hurra, mail do wszyscy klienci, małpa i w tym momencie od jutra płacicie więcej, tylko żeby do tego dobrze podejść. I co się okazało? Strach ma wielkie oczy. Większość firm tak naprawdę odpisała coś w stylu, okej, osoby, które zdecydowały, że nie będą z nami współpracować, z tego powodu, bo nie była to oczywiście też zmiana o 100%, to mówmy się, było to kilkanaście procent, to dało się policzyć na palcach jednej ręki. A z takich śmieszniejszych sytuacji, pamiętam właśnie jednego pana, właściciela dużej sieci sklepów z bielizną, który pracował z nami wtedy już ze 2 lata I pomimo tej całej struktury zarządczej, liderów, opiekunów projektu i tak dalej, po tym jak zostało mu zakomunikowane, że będziemy podwyższyli cenę i co on na to, każdemu po kolei skarżył się na to i wreszcie dzwoni do mnie. I dzwoni, rozmawia ze mną, rozmawia. Zajęło to chyba z godzinę, jak mówi, że ta różnica, a żebyśmy tak dobrze poczuli, to było chyba w jego przypadku z 500 zł różnicy. I tak opowiada, jakie to jest straszne, że on nie da rady i tym podobne. I ja wtedy wypaliłem coś takiego, mówię, słuchaj mój drogi, po pierwsze ta godzina kosztowała prawdopodobnie już więcej niż ta podwyżka, a po drugie mówię, mój drogi, szanujmy się, to są twoje jedne gacie na sklepie. I to był taki tekst, którym chyba trochę przegiałem, więc mam nadzieję, że nikt się, że wtedy się, wiem, że się nie obraził, jesteśmy w kontakcie do dzisiaj, ale potem stwierdził, no nie, tak nie może być. I faktycznie nie pracujemy od mniej więcej tamtego czasu za sobą, więc chyba powiedziałem za dużo, ale taki już mam niewyparzony język czasami poza programem. Natomiast poza tą jedną historyjką, którą wspominam raczej z rozrzewnieniem i bez złej krwi, tak samo jak wiem, że z drugiej strony jej nie ma, to strach miał właśnie wielkie oczy i okazało się, że większość klientów, zdecydowana większość klientów przyjęła to dobrze. I zauważyłem, że jest wielu przedsiębiorców, którzy, co normalne, rozpoczynając swoją przygodę na rynku, albo źle się wyceniają, w domyśle za mało, albo chcąc po prostu uszczknąć większy udział w rynku, no proponują niższe ceny, bo z uwagi na niższe ceny, w sensie niższe koszty operacyjne, są w stanie to zrobić. I potem dochodzi do momentu, w którym te drugie rosną, ale przychody nie rosną w tak szybkim tempie i jest właśnie ten moment, w którym stawki należy podnieść i wszyscy się boją, jak to zrobić, no bo całe życie działaliśmy inaczej. A to jest takie zdanie, którego swoją drogą należy się zawsze wystrzegać. Takie zdanie, które słyszysz, ale przecież zawsze tak robiliśmy. Przecież to jest od zawsze nasz model. I tutaj wracając do takich rad dla przedsiębiorcy, od zawsze to jest właśnie taki killer efektywności i właśnie trzeba się oduczać tego, czego żeśmy się tak długo nauczali. I wreszcie na dziś myślę punkt ostatni, ale bardzo ważny, że większość przedsiębiorców za późno uczy się, że odpoczynek to nie jest przestój, przez który tracisz, tylko to jest inwestycja w większą efektywność po czasie. Chyba nie znam przedsiębiorcy, który nie miałby tendencji do pracoholizmu, dlatego że zazwyczaj są to osoby, które lubią swoją robotę i rozpoczynały przedsiębiorczą przygodę dlatego, że po prostu tak właśnie jest. I są zaangażowane i cieszą się tym, co robią. Ja również taki jestem. Natomiast należy nauczyć się samego siebie, żeby rozwinąć się również jako przedsiębiorca. Ja sobie kiedyś ukułem taką sentencję, którą się właśnie dzielę, że jeżeli chcesz być lepszym przedsiębiorcą, musisz stać się lepszym człowiekiem. I przez lepszego człowieka da się rozumieć wiele rzeczy, ale w tym również należy lepiej poznać siebie. I wielu przedsiębiorców, których znam, albo na przykład menadżerów, z którymi pracujemy, kierowników zespołu, bo to jest równie odpowiedzialna rola przy dużej organizacji, jest sfrustrowanych, zmęczonych, to po prostu widać. Natomiast jak się z nimi rozmawia, to mam wrażenie, że oni sami tego nie widzą, tylko mają takie przeświadczenie, że coś jest nie tak z firmą, wszyscy ich denerwują. Rynek się zmieniał i generalnie są źli. Każda przeszkoda urasta do rangi wielkiego problemu. I jakkolwiek banalnie by to nie brzmiało, to często jedynym rozwiązaniem i jedyną naprawdę skuteczną radą, którą miałbym dla tych ludzi jest idź na urlop. Bo nauczyłem się na przykład instrukcji samego siebie, że kiedy ja zaczynam właśnie być bardziej marudny na kolach, jak się pojawiają jakieś problemy, to ja od razu już wzdycham, zamiast po prostu podejść do nich, dobra, ogarnijmy. Jak zaczynam czuć rosnącą frustrację i tak dalej, frustrację tym, co się dzieje w firmie, to że problem nie jest z firmą, problem jest ze mną. Z uwagi na intensywność bycia prezesem, czy na przykład zarządzającym, a niektórzy mają jedną z tych ról, bądź łączą obie, to myślę, że wskazane jest dużo częstsze odpoczywanie, niż się ludziom wydaje. I to ma w ogóle też ciekawy element. Jeżeli firma nie poradzi sobie bez ciebie, jak poszedłeś na urlop, i tego się niekiedy przedsiębiorcy boją, dlatego go unikają, to patrz punkty, które wymieniałem wcześniej. Może nadal zwlekasz, więc zrobiłeś to za późno, z delegowaniem obszarów, odpowiedzialności, brakiem takiej podwójnej weryfikacji przez siebie itd., itd. Więc to jest fajny test. Czy mogę pójść na tydzień na urlop, zamknąć laptopa i firma się zawali, czy poradzi sobie beze mnie? No a po drugie, ja zawsze, kiedy po takim dłuższym urlopie wracałem z nową energią i czekały mnie dokładnie te same problemy, co zawsze. Ale tym razem było takie, wtorek. I brałem się do roboty. I tak samo czasami wręcz wypychamy zagatą naszych menadżerów. I jak wracają, to okazuje się, że coś, na co strasznie wszyscy marudziliśmy i co było wiecznym tematem na agendzie, że o Jezu, bola Boga i tak dalej, przed urlopem po urlopie nagle stawało się typu, no dobra, no zajmujemy się tym, że jakoś ten odpoczynek realnie działa. Początek każdego roku w kalendarzu rozpoczynam od planowania, kiedy pójdę na dłuższe wolne. Nie, weekend nie wystarczy. Im intensywniejsza praca, tym intensywniejszy odpoczynek. Więc zawsze wrzucam sobie jakiś taki wypad na pochodzenie po jakimś dziwnym, zimnym krajobrazie typu Wyspy Owcze, Islandia i tak dalej, co najmniej na tydzień z przewietrzeniem głowy i jakieś mniejsze, w sensie raz na kwartał co najmniej też staram się wziąć chociażby z 4 dni i od tego zaczynam planowanie swojego roku, bo już znam charakter swojej pracy i już wiem, co mnie czeka w poszczególnych miesiącach, że jeżeli doczłapię się w cudzysłowie do końca marca, to po tym pierwszych 3 miesiącach ja będę potrzebował na pewno kilku dni. Mi się może wydawać, że nie. Mi się w połowie drogi do tego kwietnia może wydawać, że a, jest lepiej niż się wydaje. Ale organizm działa tak, jak działa. I potem się okazuje, że właśnie jestem wolny. Na szczęście zabukowałem sobie je w kalendarzu. Jest takie, uff, to dobrze, że to zrobiłem. Bo inaczej miałbym teraz 50 tysięcy spotkań, wyjazdów i tak dalej. I bym tak leciał na oparach. I to by się odbiło na jakości wszystkiego, co robię. I na dziś to wszystko. Mam jeszcze zapisanych co najmniej kilka punktów, więc kto wie, może zrobię appendix do tego odcinka. Daj znać, czy chciałabyś usłyszeć o innych rzeczach, które uważam, że przedsiębiorcy generalnie robią za późno albo wcale tego nie robią. A jeżeli ty masz jakiś pomysł na coś takiego, to zostaw proszę w komentarzu swój punkt widzenia właśnie na to. Tymczasem bardzo dziękuję ci za wysłuchanie bądź obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia bądź usłyszenia właśnie za tydzień i cześć. To światło, kamera, akcja. Tylko muszę sobie przypomnieć, jak zacząć. Dźwięk dobrze zbiera. To jeszcze możecie ten, muszę się zastanowić, jak zacząć, bo to jest ten moment. No, przygotowany scenariusz poza wszystkim takim mało istotnym elementem jak rozpoczęcie. Tak naprawdę nagrywa to Avatar AI.